bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, zapraszamy do bycia z nami do godziny 23:00. Przed Państwem kolejna audycja, tak jak zawsze w środę wieczorem, z cyklu Czarno na białym. Pozdrawiam Państwa ze studia Katolickiego Radia Podlasie, ksiądz Stanisław Choćko. Ze mną w studio jest 7 osób, więc będzie komu mówić i będzie o czym mówić. A dzisiaj temat, myślę, bardzo ważny, bardzo na czasie. Udział katolików w życiu społecznym. Zechcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy katolicy mają prawo, a także i obowiązek angażowania się w szeroko pojęte życie społeczne, czyli życie gospodarcze, życie kultury, edukacji i polityki, czy mają prawo i czy mają obowiązek. I jak to czynić? I zechcemy sobie też odpowiedzieć na pytanie, jak jest obecnie w Polsce, czy ten stan zaangażowania, który jest obecnie, jest wystarczający, czy nie, co należałoby zmienić. Zechcemy też posłużyć się konkretnymi przykładami z zaangażowania katolików świeckich, stąd w studio u nas dzisiaj za chwilę się przedstawią, są przedstawiciele właśnie młodzieży i osób dorosłych zaangażowanych, bo są przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz dwaj panowie samorządowcy. Jest już po wyborach, przynajmniej po pierwszej turze, także myślę, te emocje wyborcze trochę opadają, czas na pewne podsumowania, ale nie jest to audycja wyborcza, nie jest to audycja o ściśle pojętej polityce jako dążeniu do zdobywania władzy, tylko jest to, jeśli już polityka, to jako rozumna troska o dobro wspólne. Tutaj przypomina mi się billboard pewnej partii politycznej, która zresztą wygrała wybory, zresztą Państwo wiecie, o kogo chodzi. No, myślę, można powiedzieć otwarcie, Platforma Obywatelska napisała na billboardzie, że nie róbmy polityki, budujmy Polskę czy coś tam. I uważam to za bardzo bzdurne hasło i nie wiem, czy ludzie na to się dali złapać. No, nie róbmy polityki, czyli nie troszczmy się o Polskę. Bo co to jest polityka? Polityka według definicji klasycznej, greckiej, rozumna troska o dobro wspólne. Czyli nie róbmy polityki, to znaczy nie troszczmy się o dobro wspólne. No, bardzo fajne hasło. Co Państwo o tym myślicie? Ale zechcemy też powiedzieć o zaangażowaniu szeroko pojętym w życie społeczne. Przed nami edukacja, życie kultury, właśnie szczególnie młodzież tym się zajmuje. Papież Jan Paweł II powiedział, że nie bądźmy bierni, bo dzisiaj bierność może być nawet winą moralną. Nieraz katolikowi wydaje się, że wystarczy być porządnym człowiekiem i to już wystarczy. Ale okazuje się, że nie, to nie wystarczy, bo oprócz tego, że jest się porządnym człowiekiem, trzeba być jeszcze człowiekiem zaangażowanym, trzeba jeszcze służyć, trzeba apostołować. Do apostolstwa jesteśmy wezwani na mocy chrztu i bierzmowania. I jeżeli ktoś jest tylko porządnym człowiekiem, to jest za mało, to może ponieść odpowiedzialność za to po prostu przed Bogiem, że dbał tylko o siebie, a nie dbał o kraj, o Kościół, nie służył czynnie Bogu i Ojczyźnie, tym największym wartościom, największym ideałom. I chcielibyśmy, żeby i Państwo do nas zadzwonili i może w sposób pozytywny powiedzieli czy o sobie, czy o innych ludziach zaangażowanych właśnie w życie społeczne, w działalność dla drugiego człowieka, w przekształcanie współczesnego świata w Królestwo Boże. Bo to jest nasz cel, że tutaj na ziemi Królestwo Boże jest nie z tego świata, ale dla tego świata. W ostatnią niedzielę mieliśmy uroczystość Chrystusa Króla, Króla Wszechświata. I tutaj nieraz są takie dyskusje, że przecież Jezus założył Królestwo nadprzyrodzone, nie z tego świata. On jest Królem nie z tej ziemi. Ale wiemy, że to królestwo jest na tej ziemi, jest dla ziemi, dla przemiany tej ziemi. I więc te dwie rzeczywistości tutaj ze sobą się spotykają. Jak katolicy mają w życiu społecznym przemieniać ten świat w Królestwo Boże? Będziemy bardzo wdzięczni za telefony, za SMS-y, wypowiedzi na gadu-gadu. I tutaj podam teraz do nas namiary, a za chwilę Państwo się przedstawią. Telefon do naszego studia 25 644 65 55. Powtórzę. 25 644 65 55. Można przysłać SMS-a na numer 509 056 590. 509 056 590 lub wypowiedzieć się na gadu-gadu numer 308 6701, 308 6701. Ja po chwili te numery jeszcze powtórzę, gdyby ktoś nie zdążył zapisać, proszę przygotować sobie coś do pisania. Teraz proszę naszych gości o przedstawienie się.
Dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Walczuk, komendant chówca ZHP PIF Podlaskiej. Witam wszystkich słuchaczy i chcę tu napomnieć, że ksiądz kapelan właśnie Stanisław Choćko mile mnie zaskoczył zaproszeniem do studia. Dziękuję.
No właśnie, bardzo się cieszę, że odpowiedziałeś, druhu komendancie, na to zaproszenie, bo jesteś jednym z tych osób, o których chcemy dzisiaj mówić, zaangażowanym społecznie, bo przecież działalność komendanta jest działalnością czysto społeczną, wychowanie młodego pokolenia i to, a harcerstwo służy Bogu i Ojczyźnie. Harcerze składają przyrzeczenie, powołując się na Pana Boga. I żeby wytrwać w tej działalności, trzeba być człowiekiem głęboko uduchowionym. Myślę, że harcerstwo zapisało piękną kartę w dziejach ojczyzny. W tym roku mamy stulecie harcerstwa w Polsce. I na pewno też będzie o czym powiedzieć, o tym zaangażowaniu harcerzy właśnie w działalność społeczną. Proszę dalej.
Stanisław Lesiuk, wieloletni burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego, samorządowiec od początku istnienia samorządów. Witam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Dalej.
Rafał Milewski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Grębkowie, uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.
Tak. I ksiądz razem z...
jest Szczęść Boże, ksiądz Karol Nasiłowski, wikariusz parafii Grębków, asystent KSM-u, dekanalny duszpasterz młodzieży i student UKSW w Warszawie. Szczęść Boże, witam Państwa.
Czyli ksiądz zaangażowany też nie tylko w działalność religijną ściśle, ale też i społeczną.
Tak, zgadza się.
Witam również KSM Grębków, Maciej Borus, uczeń technikum spedycyjnego w Mińsku Mazowieckim.
Szczęść Boże, Julia Okrzytowicz, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej.
Szczęść Boże, radny powiatu bielskiego Marcin Duszek, działacz społeczny i charytatywny. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Podlasie.
Więc proszę Państwa, na pewno będzie kogo słuchać, tak jak już mówiłem. I jeśli Państwo zechcą się z nami tutaj połączyć, wyrazić swoje opinie na te tematy, które będziemy tu poruszać, będziemy za to bardzo wdzięczni. Jeszcze raz powtórzę szybciutko. Namiary do nas. Telefon 25 644 65 55. SMS 509 056 590. Gadu-gadu 308 67 01. Teraz proszę Państwa, wysłuchamy piosenki, a później połączymy się telefonicznie z asystentem krajowym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, księdzem Zbigniewem Kucharskim, który czuwa przy telefonie, jest z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, trochę za daleko, żeby mógł do nas przyjechać, ale jest z nami i wypowie się o tym, co robi KSM i jak on widzi podstawy zaangażowania ludzi świeckich w działalność społeczną. To będzie taki punkt wyjścia do dalszych naszych rozmów.
Jeśli chcesz widzieć więcej od siebie, właśnie to
Niech będzie pochwalony Chrystus, księże, asystencie generalny, księże Zbyszku. Chyba jesteś przy telefonie. Witamy cię serdecznie.
Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy gorąco serdecznie, gości studia, jak i księdza Stanisława.
Witamy. My dzisiaj dyskutujemy o zaangażowaniu katolików świeckich w życie społeczne. Ty chociaż nie jesteś człowiekiem świeckim, bo jesteś kapłanem, księdzem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, to jako asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, asystent generalny, budujesz, czy budzisz wśród świeckich tę potrzebę zaangażowania w życie społeczne i to zaangażowania właśnie zorganizowanego, nie tylko indywidualnego. Czy mógłbyś nam powiedzieć, z czego wynika konieczność tego zaangażowania? Jak przekonać dzisiaj ludzi świeckich do tego, że bierność nie wystarczy? Nie wystarczy być człowiekiem dobrym, trzeba być jeszcze człowiekiem zaangażowanym.
Myślę sobie, że trzeba powoli odwracać uwagę społeczeństwa tylko i wyłącznie od takiego myślenia, że wszystko dzieje się samo. Od tego, że przyjdzie jakiś dobry wujek i coś uczyni, coś da, coś zaprogramuje, coś zaplanuje i będzie tworzył dla nas życie, a my będziemy czekali, żeby było fajnie. Tu jest kwestia taka, że człowiek świecki powinien nie tylko rozumieć, że jest osobą, która żyje we wspólnocie ludzi, ale że z tego także są konkretne konsekwencje pewnych praw i obowiązków i potrzeb. I w związku z tym z jednej strony w sposób zupełnie naturalny ludzie muszą tworzyć społeczeństwo, tworzyć wspólnotę, w której ktoś musi mieć określone funkcje. A więc z samej struktury budowy wspólnoty ludzkiej jest tak, że ktoś musi kierować, ktoś musi rządzić, ktoś musi jakieś funkcje wypełniać, wykonywać. I z tego powodu należy dążyć, aby zawsze w społeczeństwie, w narodzie, w państwie, tym państwem, społeczeństwem czy samorządem kierowały osoby jak najbardziej właściwe. A więc z jednej strony te osoby jak najbardziej właściwe powinny się angażować w tę sprawę, jak i z drugiej strony powinno się na nich głosować. Ale z drugiej strony znowu nikt nie pojawia się sam. To jest pewien proces formacji i wychowania. Więc jeżeli chcemy mieć ludzi, którzy będą odpowiedzialni za sprawy publiczne, będą aktywni w życiu społecznym, to ci ludzie też się nie wezmą znikąd. My niejednokrotnie możemy narzekać na poziom życia publicznego, ale nie ma w życiu publicznym, w życiu społecznym czegoś takiego jak pustka. Nie ma takiej możliwości, że z powodu braku kandydatów nie będzie burmistrza, nie będzie wójta, nie będzie radnych. Po prostu ktoś inny się pojawia i wtedy w tą przestrzeń wchodzi. Więc czym bardziej ktoś jest człowiekiem szlachetnym i prawym, a jeszcze popierałby to podnoszeniem swojego poziomu edukacji, merytoryczności, to jak najbardziej takich ludzi potrzebujemy. To tak od strony ludzkiej, takiej zwyczajnej. A od strony głębszej, takiej chrześcijańskiej, katolickiej, to trzeba powiedzieć, że ludzie świeccy mają powołanie i misję do życia w świecie współczesnym. Że Pan Bóg człowieka świeckiego nie tylko powołuje do małżeństwa, do rodziny, ale powołuje go także do czynienia dobra w świecie i w rzeczywistości publicznej. Nie może być takiej sytuacji, że ludzie prawi, szlachetni, katolicy wycofają się z życia publicznego, na przykład pod bardzo szlachetnym hasłem ciągłego angażowania się w rodzinę, a teraz ktoś inny będzie przejmował funkcje publiczne i będzie w te rodziny administracyjnie, urzędowo ingerował i to jeszcze wbrew właśnie tym rodzinom katolickim. To jest taka kwestia, że Bóg powołuje człowieka do misji w świecie współczesnym, w świecie publicznym, politycznym. Ja pozwolę sobie przypomnieć tutaj adhortację Jana Pawła II, Christi Fidelis Laici. Proszę pamiętać, że Jan Paweł II, tak samo jak my, on się wywodził z kraju, z Polski, dotkniętej rozbiorami, zaborami, później dotkniętej wojnami, powstaniami i kataklizmem komunizmu, gdzie obrzydzono ludziom prawdziwe, szlachetne życie i działanie w obszarze sfery publicznej, społecznej, politycznej. A mimo to w tej adhortacji Christi Fidelis Laici Jan Paweł II pisze wyraźnie, że nie ma takich przyczyn i takich powodów, nawet gdyby było nie bardzo dużo zła, korupcji, oszustwa w życiu politycznym, to nie usprawiedliwia braku w tym życiu katolików. Katolik niezależnie od tego, co się dzieje, a nawet czym dzieje się gorzej, tym bardziej powinien czuć się zaangażowany i wezwany do tego, żeby się angażować, by to przemieniać. Nie chciałbym mówić za długo, ale to chyba o tego typu refleksje by nam dzisiaj w Polsce chodziło.
Tak, a chcę jeszcze spytać, jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego jesteś asystentem generalnym, radzi sobie w tym budzeniu zaangażowania właśnie na tym polu życia młodzieżowego, zorganizowanego życia młodzieżowego. Czy udaje się zainteresować młodych ludzi działalnością społeczną, szeroko pojęta, a więc na polu działalności gospodarczej, kulturalnej, politycznej? Jak to wygląda w KSM-ie?
Ja myślę sobie, że jeszcze tutaj warto wspomnieć o kwestiach takich, że młodzi, którzy są w KSM-ie, to są ludzie, którzy chcą coś robić, którzy są aktywni, mają jakąś ambicję. Więc nie są tymi odizolowanymi, zamkniętymi od tego, co się dzieje wokół nich. I z tego powodu są kapitalnym środowiskiem, które chętnie może podejmować się również wchodzenia w sferę życia publicznego, także więc politycznego. I z tego powodu jest w KSM-ie także formacja ukierunkowująca młodych ludzi na angażowanie się w wymiarze takim życia społecznego, w gospodarczym wymiarze, w wymiarze kultury, w wymiarze polityki. Mamy nawet przykłady takie, że ostatnie wybory samorządowe, to jakbyśmy tak listę zrobili KSM-owiczów, którzy się w to angażowali, czy nawet zostali wybrani.
A więc no są tacy.
Tak, są tacy, oczywiście, że są tacy. Ja dam prosty przykład. Znana właściwie w KSM-ie w całej Polsce Teresa Moska w swojej gminie została radną i zrobiła bardzo dobry wynik wyborczy, mimo że tam nie mieszkała przez całe lata, ponieważ pracowała w KSM-ie w Polsce i przeprowadziła się z powrotem w strony rodzinne i po miesiącu została wybrana radną. Coś pokazuje. I takich przykładów mamy dosyć jakąś taką już listę dłuższą. Natomiast kwestia chyba tu nie chodzi o to, żeby być w polityce tylko, ale chodzi o to, żeby czuć się odpowiedzialnym za wnoszenie pewnej jakości. I z tego powodu, kiedy my rozmawiamy z młodymi w KSM-ie o potrzebie angażowania się w życie publiczne, to nie mówimy tego na zasadzie, że masz być, musisz iść. Tylko to jest zupełnie z innej strony, że ten młody człowiek musi rozpoznawać ścieżki swojego życia w kontekście tego, co Pan Bóg też mu mówi. Bo Pan Bóg mówi, że to, co jest dobre i to, co piękne, nie ukrywa się światła pod korcem, prawda? Tylko stawia się na świeczniku światło. I z tego powodu jest kwestia taka, żeby młody człowiek, idąc w życie polityczne, przede wszystkim widział to, że Pan Bóg go do tego właśnie powołuje. I ten młody musi to powołanie rozpoznawać, bo to tak jak mówi się powołanie do zawodu nauczyciela, nauczyciel z powołania, na lekarza, pielęgniarkę, na księdza, tak samo jest powołanie do uczestniczenia w życiu politycznym. I tu chodzi o to mniej może instruktaż, ale bardziej przede wszystkim od samego początku budzenie tego zewnętrznego głosu, który pozwala rozpoznawać, jakie są ścieżki człowieka w woli Bożej.
Dziękujemy bardzo, księże Zbigniewie, i życzymy dużo wytrwałości, życzymy zdrowia, pogody, ducha, optymizmu w tej wspaniałej działalności, którą prowadzisz. Niech Bóg prowadzi, błogosławi. Dziękujemy
i pozdrawiamy.
A my pozdrawiamy całą diecezję zielonogórsko-gorzowską i cieszymy się, że właśnie tam u was jest ta wspaniała figura Chrystusa, Króla Wszechświata w Świebodzinie. Największa na świecie. Oglądaliśmy transmisję z poświęcenia tej figury w ostatnią niedzielę.
I okazuje się, że Jezus Chrystus ma moc nawet w promowaniu miasta.
Tak jest. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrze, mamy tutaj już pierwszą wypowiedź. SMS przyszedł. Witam, jestem Iwona. Na samym początku tej audycji chciałabym powiedzieć, że szerzyć Królestwo Boże na świecie to przede wszystkim podchodzić z miłością do ludzi. A jak to mawiała królowa Jadwiga, sprawiedliwość, a potem miłosierdzie, to właśnie rozwijanie Królestwa Bożego w świecie. Od tych prostych rzeczy się zaczyna, a potem można myśleć o czymś większym. Pozdrawiam. I my też Ciebie, Iwono, pozdrawiamy. Dziękujemy za tę wypowiedź. Więc właśnie, moi drodzy goście tutaj obecni w studiu, może skoro już była mowa o KSM-ie, to popytamy troszeczkę właśnie KSM-owiczów z księdzem asystentem, księdzem Karolem z Grębkowa. Tutaj ksiądz asystent generalny powiedział, że konieczność zaangażowania w życie społeczne wynika z jednej strony z natury człowieka, bo człowiek jest istotą społeczną, nie żyjemy samotni w świecie, tylko wśród ludzi i to już wymaga od nas zaangażowania, służby ludziom. Wynika to także z samej natury społeczeństwa, które powinno być jakoś uporządkowane, zorganizowane. I wynika to także z naszej wiary, że to Chrystus nas tam powołuje. Prawda? Że to nie to, że ja chcę, to się angażuję, nie chcę, to się nie angażuję w życie społeczne, tylko my to odczytujemy jako wolę Chrystusa. To jest powołanie. I o tym mówił papież Jan Paweł II w Adhortacji Christi Fideles Laici. Jak to wygląda u was? Mała wioska, no może nie taka mała, bo to jest gmina.
Tak,
parafia dosyć duża, Grębków, diecezja siedlecka na zachodnim krańcu tej diecezji. Jak wygląda to w waszym wypadku? Ta wasza działalność, wasze zaangażowanie? A tutaj ja już od razu chcę uprzedzić, chociaż oni sami o tym powiedzą, że na internecie znalazłem list otwarty KSM-u z Grębkowa do premiera Tuska i dlatego też dzisiaj ich zaprosiłem. Skąd właśnie ten list, jaka jest jego treść i co chcecie przez to osiągnąć? Dlaczego w ogóle ten list napisaliście?
No to tak, to wynikło podczas spotkań naszego KSM-u. Ksiądz się zapytał nas, o jakich tematach byśmy chcieli porozmawiać na naszych spotkaniach. No i jedna z koleżanek właśnie zaproponowała temat in vitro. Na początku nam to się wydawało tak trochę śmieszne, nie? Ale później jak nam ksiądz przybliżył tą tematykę tego właśnie in vitro, to wtedy właśnie tak dopiero żeśmy zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi.
I co, postanowiliście coś robić w tym względzie?
Tak, właśnie później jeszcze tam dalej to głębiliśmy ten temat i ksiądz zaproponował, żebyśmy właśnie gdzieś tam zobaczył coś takiego, że napisać list właśnie do premiera w sprawie tej ustawy, którą tam właśnie ustalają.
I wasze stanowisko jest jakie w względzie ustawy o in vitro?
Jako członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Grębkowie, jak również praktykujący katolicy, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie rozwojem debaty publicznej na temat in vitro. Chcemy przypomnieć, że zapłodnienie pozaustrojowe jest metodą nie tylko sprzeczną z prawem Bożym, o czym naucza Kościół, ale też niezwykle kosztowną, mało skuteczną i ryzykowną dla zdrowia kobiety i dziecka. Metoda in vitro wiąże się też ze zwiększoną częstością wad wrodzonych u płodu i lekceważy godność mężczyzny, kobiety i dzieci. Nie bez powodu na całym świecie poddaje się jej tylko nieznaczny procent par, około 0,5%, zmagających się z dramatem niepłodności. Co więcej, istnieje i rozwija się metoda diagnostyczno-terapeutyczna, ukierunkowana na zdrowie prokreacyjne kobiety, znana jako naprotechnologia. Naprotechnologia przynosi nowe możliwości, umożliwia rozpoznanie przyczyn niepłodności i skuteczne jej leczenie. Daje szansę na poczęcie poprzez naturalne współżycie i urodzenie zdrowego, donoszonego dziecka, korzystając przy tym z najnowszych osiągnięć medycyny. Dlatego jako członkowie Kościoła wyrażamy swój sprzeciw wobec projektów ustaw, które przez legalizację lub też dofinansowanie wymuszają akceptację społeczną dla metody in vitro. Pragniemy też, aby w debacie publicznej pojawiły się rzeczowe propozycje walki z problemem niepłodności, która można uznać za chorobę cywilizacyjną.
Czy to jest treść tego listu wysłanego do premiera? A tak właśnie, czy młodzi ludzie byli przekonani co do tego, że warto taki list wysyłać, bo ja tak sobie wyobrażam, no też obracam się wśród młodych ludzi, że być może wielu młodych wzruszyłoby ramionami, powiedziałoby, co mnie to obchodzi, to nie moja sprawa, to mnie nie dotyczy. Was to, wy też jeszcze jesteście nieżonaci, prawda, czy może być, że was to nie dotyczy bezpośrednio, a jednak ten list wysłaliście. Dlaczego?
No bo to może nas dotyczyć właśnie to jeszcze za kilka lat, jak już będziemy mieli żony. Właśnie też może nas dotyczyć ten problem, że będziemy na przykład bezpłodni czy coś takiego i wtedy właśnie będą właśnie takie myśli po głowie chodziły.
Tak.
Swoje zdanie w sprawie in vitro wyrazili księża biskupi w Orędziu i to było dla nas takim impulsem, aby młodzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży jako członkowie Kościoła poparli to zdanie księży biskupów. I w ten sposób wyrażamy swój sprzeciw przeciwko tej ustawie in vitro, która ma wejść w życie, którą zapowiadają rządzący, że ją będą popierać i ją sfinansują. Dlatego ten list zrodził się w naszej myśli poprzez to, że młodzież miała większą świadomość sprawy in vitro. I ten list, który został napisany, on został napisany przy pomocy prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej Marcina Nowaka, któremu dziękujemy, który nas na pewno również słyszy, a także rzecznika prasowego tego stowarzyszenia, pani Katarzyny Kucik, której też dziękujemy za pomoc w redakcji tego listu. Ten list nie tylko chcemy wysłać do pana premiera Donalda Tuska, ale też chcemy go wysłać do pana prezydenta, do marszałków Sejmu i Senatu, a także do wszystkich klubów parlamentarnych i poselskich w naszym kraju, aby w ten sposób ten głos był słyszany u rządzących.
No myślę, że będzie to zauważalne i będzie to ważny głos, ponieważ tak mi się wydaje, tak jak słyszę debatę, ona teraz może troszkę przycichła w kontekście wyborów samorządowych, debatę o in vitro, że były takie głosy, że to najczęściej starsi ludzie, babcie o tym piszą, albo jacyś ludzie niewykształceni, no bo księża im kazali, to oni protestują. A jest takie przekonanie, że nowoczesna młodzież, współczesna jest za in vitro. I myślę, a tu się okaże, że jest dużo młodzieży w Polsce, która też jest przeciw. I myślę, to będzie chyba zauważalne. Jak myślicie?
Tak, planujemy właśnie ten list, którego można treść sobie skopiować ze strony naszej diecezji, bądź ze strony naszego bloga, czy ze strony parafialnej. I również skopiować go i wysłać w podobny sposób do rządzących. Każdy KSM, jeżeli by to uczynił, to byłby znaczny głos w naszym społeczeństwie polskim.
Czyli właśnie tutaj, tak jak sobie to wyobrażam, powstaje pewien mechanizm w umysłach młodych ludzi, że dowiedziawszy się prawdy, bo też myślę, że wcześniej sporo młodzieży, nawet i z KSM-u, nie wiedziało, co to jest in vitro, jakie są zagrożenia, tak, prawda?
Trzeba większej katechezy i teraz, większych spotkań, żeby wyjaśnić właśnie tę kwestię.
I teraz to fakt, że młodzież dowiedziała się prawdy, spowodowało u nich, u młodzieży, chęć dzielenia się tą prawdą. Jest coś takiego, że prawda ma to do siebie, że ja chcę się nią dzielić. Nie zatrzymać jej tylko dla siebie, że jeśli czegoś się dowiedziałem, co jest ważne, chciałbym to głosić. To jest ta postawa zaangażowania. Stąd rodzi się zaangażowanie społeczne, o którym dzisiaj mówimy. Powiedzcie, co jeszcze robicie u was w parafii? Jak angażujecie się w to, w życie społeczności tej lokalnej? Bo nie tylko, myślę, ten list jest owocem waszej działalności, ale na pewno macie inne osiągnięcia.
Ja tylko jeszcze dokończę tamtą myśl poprzednią. To nie tylko to głoszenie prawdy, ale to jest właśnie to przyznanie się do Chrystusa poprzez złożenie podpisu pod tym listem. To jest wyznanie wiary po prostu.
Niewątpliwie. Oczywiście, bo nawet to do tego trzeba dzisiaj pewnej odwagi. Męstwa, to jest jeden z darów Ducha Świętego otrzymywany na bierzmowaniu. Męstwa, bo przecież mogą człowieka obdarzyć niewybrednymi epitetami, może niekoniecznie męczeństwo, ale takie męczeństwo duchowe pewne, że jakieś epitety, śmiechy, nawet szydzenie, obrzucanie epitetami, że jesteście ciemnota, zacofani, że średniowiecze czy inne, co dzisiaj ludzie mało kulturalni czynią wobec katolików. Właśnie, ale ta wasza działalność, jesteśmy bardzo ciekawi.
No to tak, na przełomie ostatnich 2 lat to właśnie organizowaliśmy dużo sztuk, na przykład Misterium Męki Pańskiej, Konklawę, Faustyna, no i zebraliśmy w ten sposób trochę pieniędzy, które nam się przydały i wydaliśmy je w taki sposób, że zorganizowaliśmy wycieczki do Rzymu, do Wilna, do Krakowa.
Nawet do Rzymu udało wam się pojechać.
Tak jest. Też schola parafialna działa tu u nas za naszą przyczyną. Wolontariat, Caritas.
No czyli, a dużo młodzieży jest u was zaangażowanych w tą działalność w parafii? Oddział ile liczy osób mniej więcej?
Oddział na przestrzeni lat zmieniał się, jeśli chodzi o skład. W tej chwili liczy około 15 członków.
Właśnie, czyli nie jest aż tak dużo, a mała grupa młodzieży potrafi oddziaływać na dużą społeczność, prawda? Jeżeli jest to grupa zorganizowana, zgrana, jak to u was jest z tym zgraniem?
Po prostu stawiamy jakoś
w drużynie. No, jeżeli ktoś, wyobraźmy sobie mecz piłki nożnej, jeżeli nie przyszedłby jeden czy dwóch zawodników, no nie będzie meczu. Podobnie jest w KSM-ie, jeżeli ktoś zawali, coś organizujemy, ktoś coś, że tak powiem, zawali, nie wywiąże się z danego słowa, cała impreza się sypie. U was jednak chyba jest to pewne zgranie i odpowiedzialność, że udają się wam te imprezy.
Każda akcja, którą zorganizowaliśmy, czy chociażby Misterium Męki Pańskiej na podstawie objawień Anny Katarzyny Emmerich, to nie tylko KSM, ale włącza się w tą akcję Rada Parafialna, nasi parafianie. Po takim misterium zaangażowanych było ponad 120 osób. Także tu KSM jest tylko tym, który inicjuje, inspiruje, a też zachęca też innych parafian do udziału.
Więc drodzy słuchacze, widzimy, że na przykładzie jednego oddziału KSM z Grębkowa można obudzić inicjatywę wśród młodych, to co mówił ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny KSM-u, że młodzi mogą przestać być bierni, a właśnie czynnie się zaangażować i wtedy wytwarza się w nich entuzjazm, radość i to zaraża innych, to jest jak ogień, jak iskry po ściernisku. I tego życzymy. Może ktoś z Państwa ma też podobne przykłady, chciałby się podzielić nimi o tym zaangażowaniu ludzi świeckich w życie społeczne, szczególnie społeczności lokalnej. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Przypomnę jeszcze raz telefon 25 644 65 55, SMS 509 056 590, gadu 308 67 01. Teraz przejdziemy dalej, bo mamy czas płynie nieubłaganie. Mamy jeszcze sporo osób w studio i każdy zechce powiedzieć o swojej działalności i o tego stowarzyszenia, które reprezentuje. Myślę, że może teraz pójdźmy po działce młodzieżowej, chociaż jakby naturalnym przedłużeniem KSM-u byłaby akcja katolicka, bo to jest w tym samym duchu, ale mamy tutaj też może działkę młodzieżową, bo mamy komendanta ZHP, harcerstwo. Podobne są struktury, bo przyznam, że przed wojną, gdy tworzono KSM, dużo zaczerpnięto z harcerstwa, nawet i nazewnictwo. Druh, druhna, to jest w KSM-ie zastępy i zastępowi, to zaczerpnięto z harcerstwa, jakby strukturę organizacyjną, podobny sposób działania. I to jest do dzisiaj. Jak wygląda to zaangażowanie w życie społeczne harcerzy? Bo przecież widzimy nieraz, nawet i w telewizji, tych młodych ludzi ubranych w mundurki, którzy pełnią wartę gdzieś przy pomnikach, czy pełnią białą służbę przy ważnych wizytach, służbę także medyczną, ratowniczą, sprzątają groby, pomniki bohaterów, biorą udział w akademiach. Właśnie to jest działalność społeczna, gdzie inni może niezbyt się angażują, jednak harcerstwo trwa i to już jest 100 lat w Polsce. Druhu komendancie, jak ty to widzisz?
W tej chwili, no dosłownie nic dodać, nic ująć, prawda? Ksiądz kapelan tu praktycznie wyczerpał temat odnośnie naszej widoczności, prawda? Bo ZHP jest widoczne właśnie w strukturach nie tylko danych środowisk, w których istnieje, ale również na terenie całego kraju, prawda? Poprzez wielkie akcje pomocy powodzianom, czy właśnie uczestniczenie w żałobach, uczestniczenie w akcjach charytatywnych, w wolontariacie. Tego materiału jest bardzo dużo i harcerze z racji nie tylko właśnie powołania do harcerstwa, ale z własnej nieprzymuszonej woli włączają się w takie coś. Harcerz jako pierwszy zgłosi się, wystąpi z szeregu i pomoże. To jest widoczne również w życiu społeczeństwa, że jako harcerz po prostu angażują się młodzi ludzie w pomoc drugiemu człowiekowi. Ja się nie dziwię, każdy, kto wstępuje do ZHP, jednak ma już swój określony bieg, określony kierunek, w którym chce się rozwijać. Powiem od drugiej strony, zabawa z dziećmi właśnie poprzez wychowanie, poprzez prawo harcerskie, obietnicę zuchową, prawo zucha, również właśnie przyrzeczenie harcerskie, w którym jest odniesienie właśnie służyć Bogu i Polsce, to jest część z tego przyrzeczenia harcerskiego, to wszystko poprzez to wychowanie wychowujemy młodzież na porządne fundamenty przyszłego społeczeństwa, bo nie ma lepszej rzeczy od pokazania dla dziecka wzoru do naśladowania. A kto jest najlepszym wzorem? Właśnie harcerz, który pomaga, harcerz, który niesie tą właśnie pomocną dłoń.
No, harcerz, żeby stał się harcerzem, młody człowiek by stał się harcerzem, też potrzebuje pewnych wzorców. Tu jest metoda harcerska. Ona jest oparta i na naturze, bo jest i kontakt z przyrodą i różne te ćwiczenia, zabawy harcerskie, ale też odwołanie się do wartości, do Ewangelii, do Mistrza Jezusa Chrystusa. Jak to wygląda w harcerstwie? Na przykład w naszym Chówcu Bialskim.
W naszym Chówcu najpopularniejszą rzeczą są rekolekcje, coroczne rekolekcje, które właśnie ksiądz Stanisław organizuje u siebie w Sforach. Co roku coraz więcej harcerzy przyjeżdża na te rekolekcje, które są uzupełnieniem ich całorocznej pracy, jakimś takim odniesieniem właśnie do Boga. Poprzez te rekolekcje mogą się wyspowiadać, mogą przebywać w miłym towarzystwie właśnie Boga, w towarzystwie Boga, bo na tych rekolekcjach towarzyszy
ludzie, prawda?
Harcerze z wielu środowisk. W tym roku będzie aż sześć środowisk harcerskich z trzech powiatów, prawda? Także ludzi będzie dużo. I poprzez taką zabawę właśnie przy współpracy z Ewangelią, przy oparciu właśnie o Pismo Święte, te dzieci mogą być właśnie lepiej wychowywane, bo najlepsze wzory bierze się jednak właśnie z Pisma Świętego, z Ewangelii.
A jakie są trudności dzisiaj? Czy ludzie chętnie angażują się w harcerstwo, bo wiadomo, że drużyna, szczególnie istniejąca przy szkole, musi mieć swego opiekuna z grona nauczycielskiego. Czy mamy takich nauczycieli społeczników? Bo wiemy, że no w poprzednim systemie było to z jednej strony prościej, bo były etaty w harcerstwie, było to obligatoryjne, było to niejako z góry narzucone i z tej strony organizacyjnej było to prościej, bo nie brakowało pieniędzy na harcerstwo. Dzisiaj jest bieda, jest to działalność społeczna, nie ma żadnych pieniędzy, ale też może to i lepiej, bo odpadli wszyscy, którzy próbowali narzucać wrogą ideologię harcerską, całkowicie niezgodną z harcerstwem, bo przecież wiemy, że według założeń komunistycznych harcerstwo nawet swego czasu przemianowane na HSPS, Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej, miała być taką przybudówką PZPR-u. To nie wyszło, to się nie udało, bo było dużo ideowych harcerzy jeszcze przedwojennych, którzy ducha harcerskiego strzegli. No i teraz harcerstwo przeżywa pewną biedę materialną, ale właśnie, czy mamy tych społeczników, którzy dzisiaj już bez etatów, bez ciepłych posadek, ale angażują się w wychowanie młodego pokolenia metodą harcerską, właśnie szczególnie wśród nauczycieli. Czy Hufiec ma tutaj jakieś doświadczenia, czy pewne trudności, a może sukcesy?
Jeszcze tylko chcę wspomnieć, że ZHP zostało nawet na 5 lat rozwiązane i przeniesione do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w latach 1950-1956. Po prostu nie podobało się ówczesnym władzom to, co harcerzom przekazywano w harcerstwie.
Było zbyt polskie i zbyt katolickie. Dokładnie, jeszcze oparte na tradycjach przedwojennych i po prostu nie mogąc sobie poradzić z indoktrynacją komunistyczną, po prostu to harcerstwo wtedy skasowano.
Dopiero po Odwilży, która przyszła właśnie po śmierci, wiadomo, Stalina, to harcerstwo znowu się odrodziło, to harcerstwo znowu zaczęło żyć własnym życiem i w tej chwili tych społeczników jest coraz więcej. Mamy niezawodnych instruktorów z 14 drużyn, bo w tej chwili na terenie Hufca istnieje 14 drużyn. Ich drużynowi to zapaleni wolontariusze, bo można tak powiedzieć. Nikt z nich nie dostaje za to ani grosza. Również we władzach Hufca są instruktorzy. Żaden instruktor, żaden, nawet ja przecież nie dostajemy za to ani grosza. Nie oczekujemy żadnego grosza za to. Po prostu jest to naszą pasją życiową. Nie ukrywam, że są też problemy, prawda? W niektórych szkołach dyrekcje są bardzo, bardzo przychylne naszej z akcji. Mówią, że oczywiście drużyny czy gromady duchowe oczywiście mogą być założone na ich terenie, ale jeżeli przychodzi do tego, żeby jakiś nauczyciel się za to zabrał, niestety tej chęci już nie ma. W niektórych szkołach, tak jak już wspomniałem, nawet jest grupa określona dzieci, nawet ponad 50-60 dzieci, która chce być w harcerstwie, ale po prostu w ramach szkoły, mimo że dyrekcja chce, nauczyciela nie ma, który mógłby się tym zająć.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, no w tym sensie negatywnym, z czego to może wynikać, bo przecież teraz nawet jest tak, że nauczyciele są zobligowani do działalności społecznej, bo każdy nauczyciel, nawet nie mając pełnego etatu, musi coś ponad to jakieś godziny dodatkowe wypracować społecznie. To jakoś ma nazwę swoją.
Godziny karciane.
O, to ciebie. Dlaczego?
Z karty nauczyciela.
Rozumiem. Z karty nauczyciela, tak. I właśnie, więc w ramach tych godzin karcianych przecież mogliby zająć się harcerstwem, a jednak nie. Z czego to może wynikać?
Bo w harcerstwie jednak trzeba się do tego przyłożyć. Trzeba zorganizować zbiórkę, trzeba przygotować się do tej zbiórki, trzeba posiąść daną wiedzę, żeby zainteresować harcerza, żeby zainteresować takiego młodego człowieka, do którego chcemy dotrzeć, prawda? Poprzez, jak to jeden z dyrektorów mi określił, taki młody nauczyciel, w dzisiejszych czasach jest większość młodych nauczycieli, on dostaje swoją pensję i o określone godziny, powiedzmy 16, wychodzi ze szkoły i już go nic więcej nie obchodzi.
A co robi w czasie godzin karcianych? Może gra w karty?
W czasie godzin karcianych nie wszyscy nauczyciele tych godzin karcianych potrzebują. Nie wszyscy muszą je wykorzystać, prawda? Te godziny są przyznane i po prostu nauczycielom nie zależy, żeby ich wykorzystać. To jest mimo, że dodatkowe pieniądze. Każdy nauczyciel ma wybór, co chce w tych godzinach karcianych robić. Są jak to się nazywa, drużyny strażackie, są jakieś stowarzyszenia szachowe, są jakieś mniej rzeczy, w których trzeba się mniej zaangażować. Tak jak mówiłem, w harcerstwo trzeba się bardzo zaangażować.
Rozumiemy. Także, drodzy słuchacze, no widzimy, nie jest to tak prosto z tą... Mamy ludzi naprawdę zaangażowanych, katolików, inspirujących się Ewangelią, ale mamy też dużo bierności. I ja też powiem o pewnych trudnościach, chociażby to, no muszę to powiedzieć, chociaż to jest o mojej własnej parafii, ale mi to leży na sercu. W ostatni poniedziałek było wspomnienie świętej Cecylii. Była msza święta z udziałem chóru z Holi, a po mszy świętej jeszcze grał zespół. Mamy KSM-owsko, taki harcerski zespół big beatowy z perkusją, bardzo fajny zespół, młodzi ludzie grają. No i było w kościele taki występ po mszy świętej tych trzech grup. To przyznam, że uczestników było więcej tutaj przy ołtarzu, śpiewających, grających było więcej niż uczestników w kościele. No trochę nie bardzo, czyli ludziom nie chciało się nawet przyjść do kościoła. No bo nie wiem, co można robić w listopadowy wieczór pochmurny w domu. Co, sprzątają cały dzień? No przecież można wariacji dostać od sprzątania. Ileż można sprzątać? Co, obiad gotują czy kolację bez przerwy? I dlaczego ci ludzie nie przyszli? Mnie to niepokoi. Dlaczego ci ludzie nie przyszli? Tak zapraszaliśmy serdecznie. Wystarczyło przyjść, posłuchać. Nawet gdyby rodzice tych scholanek przyszli, to już byłoby 80 osób. A tu przyszło do kościoła raptem 36 osób. To mnie boli i to mnie leży na sercu. I nie wiem, jak to będzie w najbliższą niedzielę w parafii. Chyba będą drzazgi się sypały ze ścian w czasie ogłoszeń, bo to nie może to tak być. My tu mówimy o zmienianiu Polski, o budowaniu Królestwa Bożego, a ludziom się nie chce z domu ruszyć, prawda? Już ja nie mówię o działalności. Jacy to są apostołowie Chrystusa? Jak się nie chce nawet przyjść posłuchać własnych dzieci tutaj, czy wnuków własnych, no... No ludzie kochani, a to nie tylko to, był wykład na temat grobu nieznanego żołnierza, wspaniały wykład historyka, przyszło 30 osób. No. I to cokolwiek robimy, czy ta młodzież się nie zniechęci, jeżeli oni wychodzą z sercem dla ludzi, coś robią w parafii, a ludzie nie chcą, a teraz gdyby młodzież nic nie robiła, to będą narzekać, że się nic nie dzieje w parafii, marazm, zastój, nic nie robi się innego, a jak się coś robi, to nie przyjdą. No to proszę mi to wytłumaczyć. Właśnie, drodzy słuchacze, czas biegnie nieubłaganie. Może ktoś zechce się też wypowiedzieć na te tematy. No dlaczego to ludzie dzisiaj są tacy bierni? Dlaczego ludziom się dzisiaj nic nie chce? Jak obudzić ludzi do tego? Może te przykłady tutaj zaangażowanych ludzi może nas też troszeczkę pobudzą i dadzą do myślenia. Przejdźmy do kolejnej grupy zaangażowanych ludzi, do akcji katolickiej, do osób dorosłych. Właśnie jak jest właśnie w akcji katolickiej z tym zaangażowaniem?
Więc akcja katolicka w naszej diecezji została reaktywowana, oczywiście upomniał się o to Ojciec Święty Jan Paweł II. 20, konkretnie 6 września 1995 roku dekretem świętej pamięci naszego biskupa Jana Mazura. Także jest już tradycja jakaś wypracowana w akcji katolickiej, bo to jest zdecydowanie ponad 10 lat. I aktualny stan akcji katolickiej naszej diecezji to jest ponad 500 osób zrzeszonych tylko w 36 parafialnych oddziałach.
Czyli pani mówi tylko, czyli jest to mało.
Zdecydowanie.
Bo parafii mamy 250.
Właśnie, więc teraz średnio nam wychodzi, co która tylko parafia.
Przez 10 lat 30 oddziałów powstało.
Tak, także że też jest potwierdzeniem poprzedniej opinii dotychczasowej, że niestety również i w tym stowarzyszeniu są trudności. Owszem, my się nie zrażamy, idziemy do przodu, bo na pewno nie liczby tutaj są istotne. Nie stawiamy na ilość, ale na jakość.
A jakby uzasadnić, że akcja katolicka jest potrzebna? bo to chyba z tego wynika. Być może, no częściowo, bo ktoś może też widzieć, że jest potrzebny, ale mu się nie chce. No to już na to nie mamy rady. Jak się komuś nie chce, to choćby przed nim klękać i bić pokłony, to nic to nie da. Ale może część ludzi chciałaby się może zaangażować, czy może nie wiedzą, jak to uzasadnić. Jak to uzasadnić, że jest to jednak potrzebne.
Jak wiemy, po Soborze Watykańskim II stwierdzono, że rola świeckich w Kościele jest niezbędna. I nawet się mówi, że wiek XXI to wiek, prawda, laikatu w Kościele, bo tak autentycznie powinno być. Tylko w rzeczywistości to jest co, co jest. Myślę, że przyczyn jest wiele. Tutaj na pewno i przeszłość jest istotna, bo pokolenie starsze boi się zrzeszeń, nie bardzo rozumie potrzebę, a dobrze wiemy, że chociażby co przed chwilą piękną tutaj inicjatywę przekazali Państwo z KSM-u, wielkie gratulacje, na pewno w pojedynkę nie byłoby takiej możliwości. Dopiero to jest realne, jeżeli jesteśmy zrzeszeni. Więc musi to do nas dotrzeć. My, katolicy, uważamy, że Kościół to są oni, duchowni, prawda, świątynia. Natomiast nasza rola to powinna być bierna. Uczestniczyć w niedzielę w Kościele, być tym katolikiem takim od niedzieli. A nie bardzo rozumiemy, że chodzi tutaj o praktyczny katolicyzm, że powinniśmy być współodpowiedzialni za Kościół, że powinniśmy czynni być w Kościele, że Kościół to również my i nasza rola nie jest tutaj obojętna. Nasze czynne działanie jest wręcz niezbędne w obecnych czasach, bo czasy tego wymagają. Owszem, są ludzie, którzy są bardzo aktywni, byłoby krzywdzące, żeby ujednolicić, ale dużo jest takich, którzy reagują, a czy ja muszę być w stowarzyszeniu? Dobrze wiemy, że aktualnie stowarzyszeń jest bardzo dużo i przybywa. Jestem daleka, żeby tu promować akcję katolicką, jedynie tylko obiektywnie stwierdzę, że to jest Stowarzyszenie Ludzi Świeckich, jedyne, które ma osobowość prawną, osobowość cywilną, jedyne, które w ścisłej współpracy z hierarchią, z biskupem, z proboszczem, z księżmi, i ponadto realizuje program duszpasterski Kościoła w Polsce w całości. Nie ma jakiegoś własnego programu. Także stowarzyszenie, które nie samo się upomniało, nie wyszło oddolnie, tylko wyszło odgórnie, bo Ojciec Święty, prawda, był pierwszym inicjatorem, później to wiadomo poszło na diecezję i poszczególne parafie. Są tacy, którzy akcję katolicką utożsamiają trochę z polityką. I też takie są może uszczypliwe czasami opinie, że bo tam są struktury, bo oni się polityką zajmują. Nie, po prostu akcja katolicka zajmuje się wszystkim i między innymi oczywiście również polityką, bo polityka powinna być dla wszystkich.
Rozumna troska o dobro wspólne.
Właśnie, akcja katolicka głównie przywiązuje do wagę, że polityka nie może być odległa od moralności. Polityka i moralność to jest jedno. I sądzę, że w tej kwestii powinna nie być bierna akcja katolicka. Życie społeczne. Tutaj rola nasza trzeba by było może podzielić, bo zaangażowanie jest w skali krajowej, diecezjalnej i parafialnej. Sądzę, że nie sposób w szczegółach podać, prawda, o każdym działaniu. Ja może ograniczę się do przynajmniej niektórych naszych takich wartych uwagi przedsięwzięć na płaszczyźnie diecezjalnej. To może z ostatnich. Byliśmy inicjatorami, jednocześnie organizatorami peregrynacji relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w naszej diecezji. To miało miejsce w 5 miastach w diecezji. podjęliśmy taką akcję objęcia opieką misjonarzy z naszej diecezji. Także tutaj w grę wchodzą nie wchodzą księża, a nie ojcowie, bo ojcowie to mają przygotowany w tym zakresie grunt pod tym względem, natomiast księża niekoniecznie. Inna inicjatywa to już od 3 lat, imienna codzienna modlitwa w intencji alumnów, moderatorów, wykładowców naszego wyższego seminarium duchownego. Nie mówiąc o pielgrzymkach, rekolekcjach, współpracy z mediami i katolickimi, i regionalnymi mediami, może takie drobniejsze inicjatywy, aktywny udział w życiu parafii, szeroko rozumiejąc, czy posługa ołtarza, czy na rzecz parafii jakieś inicjatywy. Prowadzimy biblioteki parafialne, sklepiki. Angażujemy się w działalność charytatywną, sportową. To oczywiście nie wszędzie, bo Akcja Katolicka zajmuje się wszystkim, ale nie wszędzie tym samym. Więc załóżmy, jest oddział, w którym kwitnie działalność charytatywna, a załóżmy w innym sportowa. A ja to utożsamiam i podaję ogólnie. Działalność społeczna, działalność wychowawcza, także wszystkie dziedziny życia. Po prostu Akcja Katolicka na miarę swoich potrzeb i potencjału, jakim dysponuje, w to się wszystko angażuje.
A czy ludzie też angażują się, ci niezrzeszeni, współpracują z Akcją Katolicką? Czy też jest tak, jak no właśnie na tym koncercie w Dniu Świętej Cecylii, że nie, po prostu nie przyszli? Czy właśnie te imprezy i spotkania, inicjatywy cieszą się poparciem społecznym?
Wychodzimy naprzeciw. Biorę z własnego podwórka, bo jednocześnie jestem prezesem parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, więc i jesteśmy zwolennikami współpracy. Mamy opinię, że wyjątkowo w naszym oddziale udaje się współpraca, ale własne odczucie to są naprawdę nikłe osiągnięcia, mimo wszystko.
Jednak, prawda? Jednak, ale nie załamujecie się.
Nie załamujemy się, bo obiektywnie to nie tylko wszystko od nas do końca zależy, bo są i wiadomo inne przyczyny, że są trudności.
Tak. Będziemy jeszcze do tego wracać. Zaraz tutaj damy głos panu samorządowcom. Ja tylko szybciutko przeczytam SMS, bo bardzo taki miły przyszedł. W harcerstwie jestem od 10 lat. Jest to cudowny czas, gdzie nauczyłem się szacunku do innych, dzielenia się z innymi, współpracy. Dzięki bycia w ZHP poznałam wiele, wiele wspaniałych osób, z którymi pracowaliśmy przy koncertach charytatywnych, zbiórkach żywności i wielu innych akcjach. Wolontariat jest to coś pięknego, gdzie z miłą chęcią biorę udział. Pozdrawiam księdza, czyli mnie pozdrawia, dziękuję bardzo, naszego komendanta Chówca tu obecnego, który też dziękuję chyba, prawda?
Dziękuję za
pozdrowienia. Który ma dziś urodziny, no właśnie nie wiedzieliśmy, no gratulujemy i wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego. Nie wiem, czy to tajemnica, która urodziny, tajemnica chyba, tak? Tajemnica, no to już prywatnie komendant odpowie, tak, ale młody jest bardzo. I naszego przewodniczącego wolontariatu Marcina właśnie też.
Dziękuję serdecznie za pamięć, już przysypiam powoli.
Do zobaczenia na rekolekcjach już w piątek, właśnie Marcin, nie przysypiaj. Jak to jest właśnie z tą polityką? Jesteście tutaj, panowie, pan Stanisław i pan Marcin, samorządowcami zaangażowani właśnie w tą politykę, czyli służbę narodowi, służbę społeczności też lokalnej. Jako chrześcijanie staracie się działać z inspiracji religijnej. Jak to wygląda w waszym wypadku i czy tu też macie jakieś trudności, jakimi zasadami po prostu się kierujecie? A może też pierwsze pytanie, dlaczego się angażujecie? No bo wielu ludzi jest biernych, katolików, mówią, jesteśmy porządni ludzie, ale bierni. Wy staracie się być czynni. Dlaczego?
Księże Stanisławie, ja jestem samorządowcem od początku istnienia samorządów. Pamiętam samorząd, właśnie wtedy byliśmy pełni zapału, bo władza, że tak powiem, była oddana w nasze ręce. Chcieliśmy zrobić wszystko od razu. Rzeczywistość okazała się inna. Mozolnie budowaliśmy te nasze miasta i samorządy. I myślę, że teraz to upolitycznienie spowodowało trochę inne podejście do samorządu. Już każda partia walczy, aby jak najwięcej wprowadzić swoich przedstawicieli, natomiast te priorytety dla poszczególnych społeczności schodzą na plan dalszy. Dlaczego zaczęliśmy działać? Po pierwsze, ponieważ wtedy byłem działaczem związkowym, naturalne było, że ci wszyscy, którzy działali w Solidarności, chcieli Polskę zmieniać, dostaliśmy taką szansę, więc od razu zaczęliśmy budować samorządność. To była pierwsza przesłanka, druga, ponieważ moja matka była wielkim społecznikiem, jakby od niej zaraziłem się tym społecznikostwem i właśnie chciałem coś dla naszej społeczności zrobić. Teraz, tak jak mówiłem, trochę z niepokojem patrzę na to, co się dzieje, że sprawy ludzkie schodzą na dalszy plan, liczą się drogi, budowy i tak dalej, a wszystkie te sprawy społeczne jakby są trochę zapominane, chociaż może nie wszędzie i nie do końca. Dzisiaj z wielką przyjemnością wysłuchałem wywiadu tutaj przeprowadzonego przez Katolickie Radio z prezydentem, powtórnie wybranym prezydentem Siedle, z panem Pudelskim. Mówił z takim wielkim entuzjazmem, że z przyjemnością słuchałem tego, co chce zrobić zarówno w sferze tej technicznej, ale i społecznej. Właśnie nie odkładał na plan dalszy tych wszystkich spraw takich typowo ludzkich. Tak samo mówił o drogach, mostach, innych inwestycjach, jak też o tym, co trzeba zrobić dla zwykłych ludzi. A ze swego doświadczenia pamiętam takie zdarzenie, które jakby pozostanie mi już do końca. Otóż kiedy uruchomiliśmy warsztaty terapii zajęciowej, najpierw tworząc Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, pani Julia też była w to zaangażowana. I wtedy, kiedy pierwsze dzieci niepełnosprawne pojawiły się w tych warsztatach terapii, patrzyłem naprawdę z wielkim przejęciem, jak one uczą się podstawowych czynności. Wtedy jedna z pań, która powiedziała mi, że ja mam takie właśnie już dorastające dziecko, ale mam też jeszcze małe, które chowam w domu. Boję się go nawet pokazać, bo to nawet wstyd mieć dwoje dzieci niepełnosprawnych, nie wiadomo jak po prostu z tym wyjść. No dobrze by było, żeby powstało coś, gdzie te dzieci będą zaczynały edukację od początku. Wtedy szybko zaczęliśmy na bazie takiej ruin, można tak powiedzieć, w szkole podstawowej numer 3 tworzyć ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny. Dzięki środkom z Funduszu Osób Niepełnosprawnych powstały pierwsze oddziały przedszkolne dla tych dzieci niepełnosprawnych. To było moje największe wzruszenie. Jak widziałem te dzieci, które gdzieś tam z zakamarków, domów, z tej wstydliwości rodziców przychodziły tutaj, one uczyły się wszystkich czynności. Widziałem, że one właściwie nie umieją nic. Nie umieją. I widziałem też później radość tego rodzica, kiedy to dziecko zaczęło normalnie poruszać palcami, coś tam robić i tak dalej. Myślę, że to jest ta służba. To jest ta służba dla każdego, zarówno normalnego, jak też i dla tego niepełnosprawnego, bo każdy jest mieszkańcem i obywatelem naszego miasta. Tak to odbieram.
Panie Marcinie, pan jak widzi tą działalność? Czy to ma sens? Czy pan się nie zniechęcił pod wpływem trudności jako katolik młody? Czy nie warto stać na pozycji biernej i tylko się przyglądać?
Drodzy radiosłuchacze, przede wszystkim najważniejszy czynnik, który powoduje chęć działania, to czynnik ten, o którym wspomniał pan burmistrz Stanisław Lesiuk. To jest ten czynnik, kiedy z tego trudu, który wkładamy, i tego serca, które wkładamy w każdy jeden dobry czyn, który każdy z was tutaj przy stole tym transmisyjnym realizuje na swoim podwórku, ten czyn przynosi owoc. I ten owoc daje radość i satysfakcję do dalszej służby i do dalszego działania. My jako katolicy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trudności były, są i będą. Każdy z nas przy tym stole, raz jeszcze mówię, jest przyzwyczajony do tego, że kłopoty i trudności nie omijają nas szerokim łukiem. Te trudności i kłopoty są blisko nas. Naszą sztuką i naszą wielką satysfakcją dla nas jest patrzenie na to, kiedy coś się udaje pod wpływem wielkich trudności, wielkich kłopotów. Coś, w co czasami załamujemy się i nie wierzymy, coś przynosi radość wielką. I to jest najważniejsze. Ja chciałbym nawiązać jeszcze, korzystając, że dostałem tutaj od księdza redaktora Stanisława pozwolenie, chwilę zabrania państwu czasu antenowego. Chciałbym nawiązać do tej postaci Chrystusa Króla, o którym wspomniał, o tej postaci ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny.
Ksiądz asystent generalny wspomniał o postaci Chrystusa, który nazwał to promuje miasto. Dobre czyny, dobre budowle, dobre świadectwa nas wszystkich budują i promują nasze miasta, nasze samorządy, nasze lokalne społeczności. Każdy jeden nasz dobry czyn przynosi owoc i radość wielką. A wspominając jeszcze adhortację Jana Pawła II, gdzie także wspomniana była na początku przez księdza generalnego asystenta, to też mieliśmy możliwość wsłuchać się w te słowa, kiedy w czasie wojny, trudnych i bolesnych doświadczeń, powstawały prawdziwe i szlachetne wzorce, których nie odrzucano w tamtym czasie. Jan Paweł II wspominał nam o tym, że w tym czasie szczególnie trudnym, tym czasie dzisiejszym, bo dziś mamy czas wyjątkowo trudny. Powiedziałbym, że jest to czas o wiele trudniejszy niż ten po wojnie, bo wtedy ludzie byli przygotowani i pełni zapału i powera, żeby coś zmieniać, bo była Polska zrujnowana. W tej chwili ta Polska wydaje się, że jest mocna. Wydaje się, że ta Polska jest silna. A zobaczmy, jak wszyscy jesteśmy słabi. Jak mało mamy zapału i chęci do wspólnego działania. W tym czasie dzisiejszym trudnym musimy maksymalnie dużą ilość katolików angażować w życie publiczne, w pełnienie władzy samorządowej, ludzi zdolnych i kompetentnych musimy, proszę Państwa, promować i wspierać. To jest nasze zadanie. Cieszę się, że Grębków, reprezentowany przez księdza wikariusza, wspaniałą młodzieżą, czyni tak dużo dobrego. Cieszę się, że pani z Akcji Katolickiej z Międzyrzeca z dużą grupą ludzi jest w stanie promować dobre postawy. Cieszę się, proszę Państwa, drodzy radiosłuchacze, i tu nie widzicie mojego entuzjazmu na antenie, cieszę się, że jest ksiądz kapelan Stanisław Choćko, który dźwignął Hufiec Bialski i Hufiec Bialski harcerski istnieje. Cieszę się, że jest komendant Walczuk, który walczy o trud to każdego dnia społecznie działając w Hufcu Bialski. Cieszę się, że jest Stanisław Lesiuk, który ma szansę i wielkie nadzieje na to, by zmieniać naszą rzeczywistość. Cieszę się, że jest też moja skromna osoba, która angażuje wielkie pokłady dobra i pewne sprawy też mobilizuje różnych ludzi ku dobru i dobrym postawom w społeczeństwie. Za to wszystko serdecznie Państwu dziękuję i to, myślę, księże Stanisławie, moja przydługa, nudnawa może wypowiedź.
Nie, to pełna entuzjazmu.
Myślę, że powinna ta patetyczna mowa dać wyraz, proszę Państwa, Wam wszystkim, którzy nie angażujecie się, którzy mówicie, że musicie myśleć o swoich sprawach. Nie myślcie tylko o swoich sprawach, bo czas i tak przeminie, życie i tak nam upłynie, ale to, co zostanie nam po naszym życiu, to będzie po nas wołać i to będzie świadectwem naszego życia. Czas i tak przeminie, a my musimy służyć temu narodowi, tej społeczności lokalnej. Musimy kochać drugiego człowieka, tego, którego Bóg stawia koło nas na naszej drodze życia. I jemu musimy, księże Stanisławie i szanowni radiosłuchacze, służyć.
Amen.
Amen.
No właśnie, to dobre nakazanie, ale to może dotarło. By dotarło, może by do ludzi takie kazanie. Dziękujemy bardzo, ale tu jeszcze chciałbym, bo czas płynie, jeszcze mamy kilka minut, właśnie spytać panów, właśnie zaangażowanych w tą działalność społeczną i polityczną, i samorządową, czy nie przeżywacie pewnej takiej pokusy odejścia od zasad katolickich? Bo no niestety dzisiaj tak jest, że jeżeli się oprzemy na Ewangelii, będziemy się jej naprawdę ściśle trzymać, to możemy być nieskuteczni w pojęciu tego świata, bo ktoś cwaniactwem jakimś, kłamstwem może szybko osiągnąć sukces, zająć jakieś stanowisko, na przykład, czy dorobić się pieniędzy, a ja trzymam się zasad i mogę zostać w tyle. Czy właśnie nie ma tej pokusy, bo nieraz tak się mówi, nie? Działanie skuteczne dzisiaj, skuteczna polityka, nieważne, że ona jest nieetyczna, niemoralna, ale skuteczna. Jak wy na te sprawy patrzycie? Czy skuteczność za wszelką cenę, czy jednak zasady?
Ja myślę, że zasady przede wszystkim, chociaż powiem tak, no, kiedy 4 lata temu przegrałem wybory samorządowe, myślałem, że dam sobie z tym spokój. Ale po pewnym czasie, kiedy zobaczyłem, że hasła są tylko hasłami, realizacja jest coraz gorzej, i kiedy ludzie zaczęli mówić, spróbuj wrócić, wziąć się za to wszystko, wtedy pomyślałem, że to pewno to, co realizowałem, czyli te moje zasady, takie pomocy ludziom są jednak potrzebne i były dobrze przez ludzi akceptowane, zdecydowałem się na powrót i myślę, że tego się należy trzymać. Tego się należy trzymać, tak jak W wielu moich przedsięwzięciach spotkałem się z ostrą krytyką i często zastanawiałem się, czy dobrze to robię. Pamiętam wielka krytyka dotycząca budowy krzyża wspólnie z księdzem i Fułatem na rozdrożach Międzyrzeca, krzyża milenijnego. Często się zastanawiałem, czy to ma sens, czy dobrze po prostu obaj robimy. Ale w końcu zdecydowałem się, że pomagam tutaj i że wspólnie to realizujemy, bo to i historia później nas rozliczy i to na dzień dzisiejszy nawet promuje Międzyrzec, pokazując, że jesteśmy zdolni do tego i nie wstydzimy się, że tu ma stanąć ten krzyż właśnie w tym miejscu i że on o czymś ma nam przypominać, bo jesteśmy przecież chrześcijanami.
Czyli właśnie definicja sukcesu, bo może być sukces przez małe S na krótką metę, aby dziś osiągnąć, prawda, władzę, stołek, jakoś się znaleźć w życiu, mieć jakieś wymierne korzyści, a może być dążenie do sukcesu przez duże S, na które trzeba czekać, nieraz całe może życie nawet, prawda? I właśnie taki jest katolik, że potrafi czekać, być konsekwentnym, iść ciągle do przodu, kierować się zasadami i osiągnąć prawdziwy sukces, nieprzekładalny na wymierne korzyści, które podsuwa ten dzisiejszy świat. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze teraz będziemy już powoli lądować, jest nas dużo tu w studiu. Może nie wszyscy jeszcze się chcieli do końca wypowiedzieli. Myślę, że na zakończenie naszej audycji można pozdrowić, jeśli kogoś chcemy pozdrowić, a może jeszcze kilka słów takiego podsumowania od siebie, czy może nam się coś jeszcze skojarzyło, coś chcemy dopowiedzieć do tego, co już mówiliśmy. To mamy kilka minut i kończąc właśnie powiedzmy jeszcze to, co nam na sercu leży i przekażmy pozdrowienia.
Ja serdecznie, proszę Państwa, jestem tutaj pierwszy od okna, tutaj kabiny transmisyjnej, dlatego pozwolę sobie zacząć to podziękowanie i pożegnanie, bo zbliża się 23. Serdecznie dziękujemy Państwu przede wszystkim za Waszą troskę i wkład w życie publiczne, bo jednak znaczna część ludzi angażuje się w to życie. Dużo ludzi się angażuje, dużo ludzi nie myśli o pomocy drugiemu człowiekowi, ale duże masy i potencjał ludzki jednak włącza się w wiele szlachetnych dzieł. Ze swojej strony, nawiązując do ostatnich zdań, kiedy pan burmistrz Stanisław Lesiuk z księdzem Stanisławem rozmawiali na temat zasad. Proszę Państwa, zasady zobowiązują. Zasady zobowiązują, a sukces wyborczy, sukces parlamentarny, sukces nasz tutaj samorządowy jest bardzo szybko dobrze odbierany przez społeczeństwo. Ja tutaj mogę się w tej chwili pochwalić, bo jesteśmy już po wyborach, jak ksiądz Stanisław prowadzący zauważył. Jestem po wyborach, jestem najmłodszym radnym powiatu bielskiego, który uzyskał w tych wyborach najwyższe zaufanie, najwyższy kredyt zaufania od swoich wyborców na terenie całego powiatu bialskiego, trzeciego największego pod względem terytorialnym powiatu w całej Polsce. 1600, proszę Państwa, 1674 głosy. Więcej niż którykolwiek z moich kolegów. I to nie jest przechwałka. To nie jest przechwalanie się tym wynikiem. Ten sukces oznacza, że ludzie, widząc, że samorządowiec służy im, są w stanie mu zaufać. I to jest kapitał i satysfakcja, żeby kierować się w służbie społecznej prawdą, szlachetnymi zasadami, które zobowiązują, i sprawiedliwością, do której człowiek, każdy z nas jest stworzony, i tym trzeba się w życiu kierować. A to daje wielką satysfakcję i wielką radość. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, dziękuję księdzu prowadzącemu, redaktorowi, dziękuję wszystkim, od których się wiele tutaj przy tym stole dzisiaj nauczyłem. Pozdrawiam szanownych radiosłuchaczy. Dobrej nocy.
Dziękujemy bardzo.
Może powiem kolokwialnie, angażując się w życie społeczne, zarówno kościoła, jak i w ogóle inne dziedziny, dochodzę do wniosku, że może mniej ja daję z siebie, jak korzystam sama. Bo bardzo często mam takie odczucie, że kontakt z ludźmi to daje więcej satysfakcji jak cokolwiek innego. I wierzcie Państwo, warto się angażować, bo przez to my jesteśmy bogatsi. Nie w sensie materialnym, ale wewnętrznie. A to chyba największa wewnętrzna radość i taka chrześcijańska nadzieja na przyszłość. Ponadto, jak tutaj słyszymy, istnieje potrzeba dawania świadectwa wiary. dodałabym takiego radykalnego świadectwa wiary, bo aktualnie to jesteśmy katolikami, ale takimi średnimi. A może takie krótkie stwierdzenie. Chrystus nie zmartwychwstał trochę, tylko musimy przyjąć albo zmartwychwstał naprawdę, albo wcale, a nie tak po trosze. I nie bądźmy obojętni na potrzeby, jakie widzimy wokół siebie. Reagujmy na zagrożenia wiary, na zagrożenia moralności. Należy zajmować stanowiska w sprawach publicznych, bo to jest konieczne. Człowiek, który jest tylko dobry, jak było powiedziane, nie wystarczy. A nie bądźmy tymi, którzy uważają, że a jak ja się wychylę, to będę niedobry. To Pan Bóg oceni. A nie bójmy się opinii ludzi, którzy często są złośliwi. Najistotniejsze, żeby być wewnętrznie w porządku i starać być ukształtowanym człowiekiem właściwym. A żeby takim być, dodam na zakończenie, to zależy naprawdę bardzo dużo od rodziny. I życzę, żeby rodziny naprawdę były rodzinami prawymi i przywiązywały wagę do właściwego wychowania dzieci, bo to nie jest obojętne, od tego wszystko zależy. Dziękuję. Szczęść
Dziękujemy.
Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję księdzu Stanisławowi za zaproszenie naszego KSM-u do studia i za to, że ten nasz list w sprawie stanowiska KSM-u w sprawie in vitro, że mógł ujrzeć szersze światło, większy mógł zasięg. Myślę, że ta audycja dała nam po prostu jeszcze bardziej to, że zajmiemy się jeszcze bardziej tą sprawą, że ten list zostanie wysłany do wielu innych osób. Pozdrawiamy całą wspólnotę naszą parafialną w Grębkowie z księdzem proboszczem na czele. Dziękujemy za zaproszenie.
Ciągle słowa Jana Pawła II mówiące o tym, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, kim jest, ale czym dzieli się z innymi, właśnie brzmią mi w uszach. Pamiętam to kiedyś właśnie, kiedy to usłyszałem pierwszy raz, postanowiłem, że to będzie moje motto i wydaje mi się, że nie ma co marzyć o własnej wielkości. Trzeba patrzeć na to, czym z ludźmi możemy się podzielić, jak możemy im pomóc.
Dziękuję
moim przedmówcom, którzy są zaangażowani we własnych środowiskach w niekiedy bardzo trudnej walce z przeciwnościami, a w szczególności Marcinowi Duszkowi, mojemu skarbnikowi Hufce ZHPW Podlaskiej, księdzu kapelanowi Stanisławowi Choćko za zaproszenie i wam za słuchanie nas, radiosłuchacze. Dziękuję, dobranoc.
Słucham, tu jeszcze chłopcy, druchowie, pozdrówcie może jeszcze kogoś.
To ja bym chciał, korzystając z okazji, podziękować bardzo księdzu Karolowi, który nas zaraził, tak praktycznie tym wciągnął nas tak w głębi w ten KSM i dzięki niemu tak działamy tak intensywnie. No, podziękować księdzu proboszczowi, który nas wspiera bardzo w tym działaniu. No, księdzu Jarkowi, Oponowiczowi, no i wszystkim naszym parafianom, którzy nam pomagają.
No, przyłączę się do kolegi z podziękowaniami, ale jeszcze chciałem pozdrowić osobę, która by mi pewnie tego nie darowała. Pozdrawiam serdecznie Basię.
O, to ważne. To ważne, na pewno by nie darowała. Też pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Dziękujemy za wytrwanie z nami do końca tej audycji i zachęcamy do zaangażowania, do budowania dobra w sobie i wokół siebie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i oczywiście naszym tutaj drogim gościom, którzy dzisiaj przybyli, dziękuję za pozytywną odpowiedź na zaproszenie i za przybycie, za podzielenie się tymi wartościami noszonymi w sercu. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czarno na białym.